I witam na naszej antenie pana posła, doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam ojca, witam słuchaczy.
Dziś chcemy się przyglądnąć budżetowi. No, kończy nam się powoli rok, jeszcze miesiąc nam został. Patrzymy, jaki był ten budżet w roku 2015. Wiemy, że rząd przymierza się już do uchwalenia budżetu na nowy rok, do pewnych poprawek w tym budżecie. No ale co się okazuje? Minister finansów wydał taki komunikat informujący o załamaniu się dochodów podatkowych, głównie z podatku VAT.
Tak, to prawda, to już zrobił ten nowy minister i w oczywisty sposób poinformował opinię publiczną o tym, co toczy się w zasadzie od początku tego roku, że wpływy z VAT-u mają się nijak do planów poprzedniego ministra. No dość powiedzieć, że ta różnica na koniec roku będzie bardzo duża. To jest wręcz 1/10 tego, co zabraknie, 1/10 tego, co miało być. W granicach wpływy z VAT-u były zaprojektowane na poziomie 136 miliardów złotych. Będzie niewiele ponad 120, czyli mniej więcej tyle, ile w roku 2012, co oznacza, że zabraknie 13, 13,5 miliarda złotych tylko z tego podatku. Na szczęście wpływy z innych podatków są na poziomie tego, co planowano. No ale obecny rząd stanął w bardzo trudnej sytuacji. No do końca roku mamy w zasadzie tylko miesiąc, co oznacza, że pole manewru, jeżeli chodzi o ograniczenie wydatków, jest nieduże, no bo wydatki do listopada zostały już w pełni zrealizowane. Tutaj nie ma na czym zaoszczędzić. Pozostaje tylko grudzień. No i konieczna jest w tej sytuacji nowelizacja budżetu, bo tych oszczędności nie będzie tyle, żeby pokryć ten niedobór, no a deficyt nie może być oficjalnie większy niż ten zawarty w planie budżetowym, w ustawie budżetowej, więc nowy minister finansów nie ma innego wyjścia, tylko zaproponować no właśnie urealnienie wpływów, no i jakieś urealnienie wydatków, a w konsekwencji także podniesienie deficytu budżetowego za obecny rok, no jakieś 3-4 miliardy złotych. Na szczęście ten deficyt był na poziomie, jeżeli dobrze pamiętam, 34 miliardów złotych, więc ta podwyższenie tego deficytu nie będzie groźne, no ale zamieszanie jest poważne, ponieważ jednocześnie finiszujemy także z wydatkowaniem środków europejskich z poprzedniej perspektywy, tej na lata 2007-2013. Tutaj było takie dwa lata na rozliczenie tych projektów inwestycyjnych, no i oczywiście potrzebne są dodatkowe pieniądze na tak zwane wkłady własne, to musimy pokazać, żeby te projekty rozliczyć. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, a jednocześnie, jak ojciec zauważył, trwają intensywne prace nad projektem budżetu na 2016 rok, bo tak naprawdę Sejm musi go uchwalić zgodnie z konstytucją do końca stycznia przyszłego roku, więc czasu jest niewiele. A w sytuacji, kiedy nie ma pewności, jak będą wyglądały dochody budżetowe, no trudno jest projektować wydatki, a tutaj to załamanie jest no takie bardzo poważne. No oczywiście my mniej więcej wiemy, co jest przyczyną
tego. No właśnie, tego. No, pytanie o te przyczyny. No, czy ktoś się pomylił, licząc tak o 13 miliardów, czy...
No więc właśnie, proszę ojca, no pomylić się można pewnie o kilkaset milionów na tym poziomie, ale na pewno nie o kilkanaście miliardów złotych. Te wpływy powinny tak wyglądać. Zresztą, tak jak powiedziałem, w roku 2012 te wpływy były na poziomie 120 miliardów złotych z podatku VAT. Trudno sobie wyobrazić, żeby po trzech kolejnych latach wzrostu gospodarczego, a taki wzrost odnotowaliśmy, sumarycznie to jest ponad 10% punktów procentowych PKB przyrosło w tym czasie, a ponieważ podatek VAT no, jest taką odmianą podatku obrotowego, więc mniej więcej w tym samym tempie powinny rosnąć dochody z tego podatku. No jak widać, nie rosną, bo będą na koniec tego roku podobne jak w roku 2012. Co to oznacza? No to oznacza po pierwsze, że ten mechanizm odwróconego VAT-u, którym tak chwalił się minister Szczurek i jeszcze minister Rostowski, że to jest panaceum na problemy z wyłudzeniami, okazuje się być kompletnie nieskutecznym. Prawdopodobnie obejmowanie tak zwanym odwróconym VAT-em. Nie będę wyjaśniał tego mechanizmu, bo on jest skomplikowany, znaczy, że ten podatek płacą ostateczni klienci, a nie te ogniwa pośredniczące w sprzedaży, w produkcji i w sprzedaży, no oznacza, że kolejne branże zostały wyłączone w ten sposób z tego podatku i w związku z tym wpływy są mniejsze. No i druga przyczyna to są tak zwane przestępstwa karuzelowe. One z kolei dotyczą produktów, towarów, które są w tak zwanym eksporcie wewnętrznym, które sprzedajemy, Polska sprzedaje, także inne kraje do nas sprzedają, to znaczy mam na myśli kraje Unii Europejskiej. To jest tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa. No właśnie, i ponieważ ta sprzedaż wewnątrzwspólnotowa jest objęta zerowym podatkiem, więc tutaj ten mechanizm wyłudzeń jest dosyć łatwy w sytuacji, kiedy właśnie w tym mechanizmie bierze kilka albo kilkanaście firm, to dopiero można się zorientować, że te wyłudzenia nastąpiły po kilkunastu miesiącach, a jeżeli jest to proceder przestępczy specjalnie stworzony do tego, no to najczęściej jest tak, że jeżeli służby skarbowe dochodzą już, że takie wyłudzenia miały miejsce i brały w nim udział konkretne firmy, to okazuje się, że te firmy są już albo zlikwidowane, albo są bez majątku, więc przypis podatkowy, który się przy tej okazji pojawia, no jest po prostu przypisem, no można powiedzieć, pustym, bo tych zobowiązań już nikt nie jest w stanie zapłacić. I to jest problem tamten, ten który teraz omawiam, on istniał od jakiegoś czasu, ale ta sprawa właśnie odwróconego wetu, obejmowano nią poszczególne branże. My jako jeszcze wtedy, kiedy byłem w Sejmie, przestrzegaliśmy przed tym procederem, niestety rządząca koalicja się na to zdecydowała. No i mamy sumaryczny skutek, fatalny dla bieżącego budżetu i źle wróżący, jeżeli chodzi o rok przyszły. Ja mam nadzieję tylko, że nowy minister finansów, bo ta ustawa była przygotowana, nowa ustawa o podatku VAT, że na tyle będzie w stanie ją bardzo szybko przeprowadzić przez Sejm, choć przeprowadzenie ustawy podatkowej no jest rzeczą szalenie trudną, bo to wymaga konsultacji ze wszystkimi środowiskami, więc wymaga to czasu. No ale ta ustawa jest i jest nadzieja, że już pierwszym kwartale przyszłego roku być może ta nowa ustawa wejdzie w życie i ona znacząco usprawni pobór tego podatku i przede wszystkim uszczelni, zlikwiduje te wszystkie luki, przez które ten VAT wypływa. No utrzymywanie tego stanu rzeczy jest absolutnie nie do przyjęcia i z punktu widzenia, jak sądzę, aparatu skarbowego, także przedsiębiorców, bo co to oznacza, że mamy do czynienia z takimi olbrzymimi lukami w VAT-ie, że są branże, które właśnie nie płacą tego podatku i w sytuacji, kiedy obok funkcjonują ci, którzy ten podatek płacą, to mamy po prostu zaburzenie konkurencji. Ci, którzy podatku nie płacą, wygrywają konkurencję na wspólnym rynku z tymi, którzy podatek płacą. To godzi także w przedsiębiorczość i demokratyczne, sprawne państwo nie może sobie na to pozwolić, więc miejmy nadzieję, że ten proces zostanie rozpoczęty i szybko zakończony i że będziemy mieli przynajmniej w zakresie podatku VAT no już za parę miesięcy elementarny porządek. Ale to, co zrobiła poprzednia koalicja, to rzeczywiście jest skrajna nieodpowiedzialność, o tym trzeba mówić. Być może osoby za to odpowiedzialne powinny odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Jeżeli zrobiły to świadomie, to jest to narażenie Skarbu Państwa na poważne straty i mam nadzieję, że to zostanie przez niezależne instytucje odpowiednio ocenione. Nie można na to machnąć ręką, bo jak słusznie zauważył ojciec, takich rozmiarów pomyłki w normalnie funkcjonującym kraju po prostu nie może być.
No właśnie, domyślam się, że to tak się nie stało niespodziewanie, tak, że nagle wybory przegrane, oddajemy ministerstwo, nowy minister przychodzi, patrzy, o, 13,5 miliarda złotych, no nagle nie wpłynęło.
To tak jakby tak? Przez półtora miesiąca nie było w ogóle wpływów z VAT-u.
No właśnie, dlaczego, pytanie też może nie do pana, tak, ale dlaczego przed wyborami nie informowała o tym poprzednia koalicja rządząca, poprzedni minister finansów, jaki jest faktyczny stan finansów? No i tak się dowiadujemy, i wychodzi na to, no, że jednak tamta koalicja daleka była od standardów demokratycznych.
To prawda, proszę ojca, no nie chciałbym jakby formułować myśli zbyt daleko idących. Ale jak patrzę na system poboru podatku VAT, a przyglądałem się temu przez 3 lata w polskim parlamencie, no teraz troszeczkę jestem dalej, bo jestem w Parlamencie Europejskim, ale także no, zaglądam do tych danych, to przychodzi mi taka uparta myśl się gdzieś tam w głowie kołacze, że to było swoiste przyzwolenie polityczne rządzącej koalicji na to, co działo się z podatkiem VAT. Inaczej sobie tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, skoro wiemy, jak ten podatek funkcjonuje, skoro wiemy, że z roku na rok przy rozwijającej się gospodarce powinno być tych wpływów coraz więcej, to dlaczego rządzący tolerowali taką sytuację, że tego podatku co roku nie wykonywano, wpływów zaplanowanych nie wykonywano. Wprawdzie w poprzednich latach te różnice pomiędzy planem i wykonaniem były niższe, w tym roku to jest zupełny dramat, ale kolejni ministrowie finansów to wiedzieli, bo oni mają takie informacje wręcz w ujęciu codziennym, jak spływa podatek. Mamy im daleko posuniętą informatykę, więc to nie liczy się tego na piechotę. Urzędy skarbowe są podpięte w jednym systemie i wiadomo, ile tego podatku wpłynęło danego dnia, ile było zwrotów, więc ten mechanizm wyłudzeń kolejni ministrowie finansów widzieli jak na dłoni. I te reakcje były właśnie takie, jak wspominam, no właśnie, próba wprowadzania odwróconego VAT-u, mimo ostrzeżeń ekspertów, że to nie przyniesie dobrego rezultatu, wręcz rozszczelni system. Mimo to, to było forsowane, no i rezultat jest taki, można powiedzieć, że ten brak no jest wręcz porażający.
No pytanie właśnie, jak to uzdrowić? Czy tylko ustawy, czy może, no nie wiem, wprowadzić się na, tak jak na styl zachodni w niektórych państwach, są takie specjalne, nazwijmy to policje, tak, podatkowe, które...
No u nas też egzekują. Tej administracji podatkowej mamy sporo, ale proszę ojca, no rzeczywiście ta reforma także, jeżeli chodzi o administrację podatkową, jest potrzebna, to dobrze by było, żeby taki przekaz do słuchaczy Radia Maryja poszedł, że no, to wcale nie oznacza, że trzeba w stosunku do poszczególnych podatników być, żeby ten system był jeszcze bardziej opresyjny niż jest, bo wielu polskich przedsiębiorców i tak z tymi urzędami podatkowymi nie jest w stanie sobie dać rady. To chodzi o to, żeby to był system skoncentrowany na wielkich tego świata. No bo przecież w tej chwili trwa tak zwana akcja paragonowa, prawda? Jest loteria,
tak.
I każdy...
Chodzi o fryzjerów, tak?
No więc właśnie, właśnie. Pokazujemy, no, że powinniśmy przy tej sprzedaży detalicznej pobierać te rachunki, tak? Żeby pilnować, żeby ta transakcja została zarejestrowana. I ja oczywiście tej akcji nie potępiam. Tak, powinno tak być, że ci, którzy mają te kasy fiskalne, powinni rejestrować każdy akt sprzedaży, to jest, no, mam jakby wymiar obywatelskiego zachowania. Tylko problem nie jest położony tutaj, bo jeżeli tutaj następują jakieś uszczuplenia, że ktoś nie zarejestruje jakiejś transakcji sprzedaży i w związku z tym nie odprowadzi od tego podatku, to mówimy raczej o drobnych sumach. Natomiast te 13,5 miliarda nie wzięło się z tych drobnych sum, bo to się może zsumować w skali roku na poziomie kilkuset może milionów złotych. To chodzi o właśnie setki milionów w poszczególnych transakcjach. Olbrzymie pieniądze, prawda? Tworzenie całych systemów, żeby tylko wyłudzać podatek przez parę miesięcy, a później te firmy zlikwidować. Taki proceder był i jest w Polsce uprawiany. Zajmują się tym no, ludzie z pogranicza legalnego obrotu i mafijnego. Urzędy skarbowe nawet o tym często wiedzą, tylko ze strachu przed wielkością tych podmiotów albo powiązaniem tych ludzi po prostu tą sferą się nie interesują. To musi być skończone. Z tego co wiem, nowy rząd przygotowuje reorganizację administracji skarbowej. Chodzi o to, że no właśnie ci, którzy odpowiadają za tą sprzedaż wewnątrz wspólnotową, urzędy celne i za podatki w tej sferze, zostaną połączone z tą krajową administracją skarbową. To będą już te same bazy informatyczne, bazy danych, żeby tego rodzaju przestępstwa karuzelowe wychwytywać, że tak się wyrażę, w zarodku. To także chodzi o obrót towarami akcyzowanymi, to znaczy głównie paliwem, alkoholem i papierosami. Tutaj także mamy do czynienia i z wyłudzeniami VAT-u i podatku akcyzowego. Więc to trzeba uporządkować i ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, jest w tej sprawie zdeterminowany, no ale jak ojciec się domyśla, na to wszystko potrzeba czasu. Jesteśmy pod ogromną presją czasu i trzeba podziwiać nowego ministra finansów pewnie i posłów, którzy z jednej strony będą musieli się zająć nowelizacją budżetu, no właśnie w przeciągu najbliższych, można powiedzieć, dni i jednocześnie pracować nad projektem budżetu na rok następny. To jest karkołomne zajęcie. Nigdy tak nie było, że te dwa procesy się kumulowały, można powiedzieć, w jednym miesiącu, ale niestety ci, którzy władzę właśnie oddali, taką sytuację w tym sektorze finansów publicznych nowym rządzącym zostawili.
I może jeszcze w kilku zdaniach, wiadomo, odbyła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy do Chin w poprzednim tygodniu. I czy ta wizyta coś otworzyła, coś nowego, jakieś nadzieje albo jakieś realne już, no nie wiem, jakieś szanse dla polskiej gospodarki, jak pan to ocenia?
No właśnie, mogę powiedzieć tak, rzetelnie relacjonowały tę wizytę tylko niektóre media, w tym to, w którym rozmawiamy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, pokazywały fragmenty z pobytu prezydenta Dudy w Chinach. To była wizyta pięciodniowa, niezwykle ważna. Natomiast te media tak zwanego mętnego nurtu niestety poświęciły, bardzo często jeszcze teraz z powtórek można widzieć taką sytuację, że prezydent Andrzej Duda jest na słynnym chińskim murze, zwiedza ten mur. I ponieważ tam było minus 16 stopni i był lód, więc że się ślizgał i ochrona go pilnowała właśnie, żeby się nie pośliznął.
I tak przez pięć dni, tak?
Tak, no, tak, tylko taki na to, właśnie, tak, no tak, jakby wesoły kawałek z tej wizyty się przedarł w tych głównych mediach, a była to wizyta, no można powiedzieć, w drugiej gospodarce świata, trwająca aż pięć dni. Prezydenta przyjęli najwięksi tego kraju, a więc odpowiednio prezydent, premier i szef parlamentu. Wizyta relacjonowana w chińskich mediach bardzo szeroko, z rozmachem. Prezydent poleciał do Chin z 80 polskimi przedsiębiorstwami z różnych branż, tym z tego sektora rolno-spożywczego. Tu mamy ogromne nadzieje na wzrost tego eksportu, no choćby dlatego, że Chińczycy są wielkim narodem i co więcej coraz bogatszym jest. Więc żywność, zdrowa żywność jest w centrum ich zainteresowania, więc mamy nadzieję, że w tym dziedzinie nastąpi przełom. Ale podpisaliśmy, to znaczy pan prezydent zadeklarował udział w tym wielkim chińskim projekcie Banku Wschodnioazjatyckim. To jest taki wielki projekt na wzór Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Chodzi o wielkie projekty infrastrukturalne, które chcą głównie finansować Chiny ze swoich zasobów, olbrzymich zasobów dewizowych. To jest budowa tego tak zwanego odtworzenia jedwabnego szlaku z Chin, przez Rosję do Europy. Polska mogła być jednym z przyczółków, zresztą z Łodzi już mamy taki transport kolejowy dwa razy w tygodniu, to dosyć rzadko, ale właśnie pociąg jedzie do Chin i z powrotem, więc taki przyczółek jest. I Chiny, widząc w Europie Środkowo-Wschodniej Polskę jako największy kraj, potraktowali tę wizytę niesłychanie poważnie. Niesłychanie poważnie. Dobrze, że Polskę reprezentował już ten prezydent. Właśnie, że tak była zorganizowana perfekcyjnie z naszej strony ta wizyta. Moim zdaniem to może być wizyta przełomowa dla polsko-chińskich interesów i że Chiny mogą uznać Polskę w wyniku tej wizyty za wiodący kraj spośród tych 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i możemy być takim przyczółkiem Chin dla ich skoku do Unii Europejskiej. To jest rzecz nie do przecenienia. Mam nadzieję, że to bardzo pozytywnie odbije się na polskiej gospodarce, tak jak wspomniałem, szczególnie na tym sektorze przetwórczym, bo Chińczycy coraz bardziej zgłaszają zapotrzebowanie na polską żywność, a tutaj nasze możliwości są bardzo duże. Nie wiem, czy będziemy w stanie sprostać popytowi chińskiemu, ale ta atmosfera była doskonała, a ponieważ Chińczycy no, są takim narodem, oni tak funkcjonują, że wprawdzie no, mamy gospodarkę rynkową, umawiają się czy podpisują porozumienia przedsiębiorcy, szefowie firm, ale jeżeli taki swoisty parasol roztacza nad tymi firmami, nad tymi kontraktami państwo, to dla Chińczyków są to przedsięwzięcia bardzo wiarygodne i oni ze swojej strony także państwowo je gwarantują. Więc to jest ważne, że tylu szefów firm było z prezydentem Andrzejem Dudą, że rozmawiali ze swoimi odpowiednikami w Chinach, że podpisanych zostało właśnie parę porozumień, w tym to główne z naszym członkostwem w tym wielkim banku inwestycyjnym. Chcemy mieć tam swojego przedstawiciela w zarządzie. O tym rozmawiał prezydent także, abyśmy byli w tym gronie decyzyjnym, jakiego rodzaju projekty inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej są przez ten bank wybierane i finansowane. Wiemy, że nam potrzeba takich projektów, szczególnie jeżeli chodzi o przesyłanie ropy naftowej, gazu, prądu elektrycznego. Na to bardzo często brakuje w Polsce pieniędzy, żeby budować taką infrastrukturę, więc to jest nowa możliwość. Co więcej, nie jesteśmy, że tak się wyrażę, skazani tylko na ten kierunek zachodni. Pokazujemy, że możemy mieć wielkiego partnera, drugą gospodarkę świata, także jako takie państwo, które chce z nami współpracować, to poprawia pozycję Polski w Europie i na świecie. Więc wizyta naprawdę ogromnie cenna i mogę tylko powiedzieć z przykrością, że szkoda, że te media, w tym szczególności publiczne, kompletnie zmarginalizowały tę wizytę, ale myślę, że zrobiono to całkiem świadomie ze względów politycznych i przy okazji chciałbym podziękować ojcom, że te relacje ukazywały się zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam i na portalach obydwu tych mediów. Dzięki temu Polacy mogli się zapoznać, że to nie była wycieczka prezydenta i że nie pojechał zwiedzać tylko muru w śliskich butach.
Ale były konkretne negocjacje, co mamy nadzieję przyniesie niebawem już wielkie efekty. Tymczasem bardzo dziękuję panu doktorowi, panu posłowi za...
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego.